Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Krzysztof Ziemiec i jego goście. Witamy.
Witamy. Istotne, bo o bezpieczeństwie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, wczoraj jednym z takich głównych postanowień szczytu NATO jest decyzja o uruchomieniu sił szybkiego reagowania, tak zwanej szpicy. To po raz pierwszy w historii NATO coś takiego będzie się działo. Co to znaczy w praktyce? Idziemy na wojnę?
No nie, to znaczy w praktyce wysyłamy sygnał Rosjanom, że jesteśmy gotowi do obrony, tak? Jesteśmy gotowi do obrony, jesteśmy gotowi do reagowania siłami wojskowymi. Szpica to jest...
Do obrony rozumie państw sojuszu.
Państw sojuszu, tak. Mówimy o obronie państw sojuszu. No to jest to wyznaczenie tej czerwonej linii, od której zaczyna się interwencja NATO. No, tu jest mowa w ogóle o uruchomieniu planów obrony. Ta szpica to jest, przypomnę, ta koncepcja i w ogóle idea tego powstała po 2014 roku, czyli po pierwszej agresji, bo teraz już mamy do czynienia z drugą, po pierwszej agresji Rosji na Ukrainę. I też siły odpowiedzi NATO, to jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, to jest ten drugi rzut, który NATO może użyć w dalszej kolejności.
To konkretnie, to są żołnierze, którzy przyjadą też do Polski, rozumiem, tak? Skąd?
Decyzje, to już wojskowi obliczyło, bo teraz wojskowi się zastanawiają, potrzebny był polityczny konsensus co do uruchomienia tych planów. Ten konsensus został potwierdzony na wczorajszym szczycie wirtualnym, chociaż po niejawnych łączach NATO, w którym oczywiście brał udział również nasz prezydent. No i teraz będą opracowywane na dniach, tak? Mhm. Bo to będzie się szybko działo, konkretne plany.
To konkretnie, panie ministrze, do Polski w tej chwili już mamy około 10 tysięcy Amerykanów. Przyjedzie ile jeszcze i z jakim sprzętem?
No, są gotowi przyjechać Kanadyjczycy. Przypomnę, że mamy Cyber Strike ćwiczenie, ale w ramach tego ćwiczenia również na naszym terenie znajdują się komponenty obrony przeciwlotniczej i no, zobaczymy, czy one zostaną, czy nie, no więc oczekujemy takiego wsparcia. Nie, być może zwiększenia liczby żołnierzy, ale przede wszystkim również my, i to zresztą zostało wczoraj powiedziane przez naszego prezydenta, przez prezydenta Andrzeja Dudę, my, to znaczy nie tylko Polska, ale flanka wschodnia oczekuje i wsparcia wojskowego, zwiększenia obecności NATO, ale również nasycenia sprzętem. Zwłaszcza, no to obserwujemy teraz ataki rakietowe Rosja, nasycenia sprzętem przeciwlotniczym, walki elektronicznej i tak dalej.
Wczoraj minister Błaszczak poinformował, pokazał nawet na Twitterze taki transport właśnie naszego sprzętu wojskowego, który dotarł już na Ukrainę. Będą kolejne?
Tak, my jesteśmy gotowi wspierać, o ile to będzie możliwe. Zobaczymy, jakie będą możliwości transportu, prawda? Na terenie całej Ukrainy trwają walki i jesteśmy gotowi i dostarczać sprzęt w miarę możliwości, a także... No,
amunicję? Amunicję, armaty, czołgi?
No, czołgi może nie. Na razie jest mowa o amunicji. Ministerstwo Obrony zadeklarowało również pioruny. To są te takie krótkiego zasięgu wyrzutnie przeciwlotnicze, ręczne. Hełmy, kamizelki kuloodporne, im też tego brakuje. No, siłą rzeczy również i przez nasz teren być może będą dostarczane transporty broni od innych państw drogą lądową.
Panie ministrze, dziś za moment właściwie premier udaje się do Berlina. W jakim celu będzie próbował przekonać Berlin, żeby zgodził się na taką już broń atomową, czyli żeby wycofać Rosję z tego, z tak zwanego programu SWIFT?
Tak. To są oznaki wskazujące wypowiedź ministra finansów Niemiec, że Niemcy są gotowe z tego się wycofać. Nacisk wewnątrz państw natowskich, tam zdania są podzielone, ale jest dość silny. Jest silna grupa państw, oczywiście Polska, Wielka Brytania, nie jest w Unii Europejskiej, ale jako państwo sojusznicze, Stany Zjednoczone, bo to też jest bardzo tutaj...
Ale jest też grupa państw unijnych, które są przeciw. Między innymi Węgry, ale i także Cypr. Dziwi to pana, czy nie?
No, Cypr akurat nie dziwi, zważywszy na to, że nie wiem jaki procent, ale większy niż połowa gospodarki cypryjskiej stoi na pieniądzach rosyjskich oligarchów, prawda? I natomiast Węgrzy rzeczywiście zagłosowali solidarnie za sankcjami, te, które uchwaliła w pierwszej transzy Unia Europejska. zachowują, są w takim pół dystansie. No tym niemniej wczoraj na grupie B9 podpisali wspólną
czy
deklarację.
Czy nas to nie powinno trochę niepokoić, że no, w sumie taki nasz sojusznik, to no, jeden z partnerów grupy V4 ma zupełnie inne zdanie?
No być może musimy się nauczyć, tak jak zresztą to działa w Unii Europejskiej, w NATO mniej, bo jesteśmy jednak sojuszem wojskowym, to jest taka, tutaj trzeba być rzeczywiście wykazać się jednomyślnością. Natomiast no, po prostu w niektórych sprawach jesteśmy sojusznikami, w innych nie.
A może, panie ministrze, postawiliśmy na złego sojusznika?
No ale my nie jesteśmy całkowitym sojusznikiem, prawda? Naszym najistotniejszym partnerem, teraz mówimy o bezpieczeństwie, są Stany Zjednoczone, tak? To jest i tutaj mamy też trudne relacje, dużo punktów takich do przedyskutowania na przykład z Niemcami, które są kluczowym państwem Unii Europejskiej. No po prostu musimy ich przekonywać, musimy no, z nimi grać.
Będziemy na Orbana w jakiś sposób naciskać, żeby zmienił tutaj swoje zdanie, no bo na Niemcy raczej trudniej naciskać niż na Węgry.
Ja myślę, że jeżeli Niemcy podejmą decyzję dotyczącą Swiftu, nie sądzę, żeby Węgry samotnie tutaj zgłaszały weto przeciwko temu, jako jedyne państwo Unii Europejskiej.
Paweł Soloch jest naszym gościem, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, jak długo ta wojna może potrwać? Mamy informację, że dzielnie się bronił Kijów, w nocy były walki.
No to wie pan, przekazywał też, opowiadał nam, bo praktycznie dzień po dniu nasz prezydent kontaktował się z prezydentem Zełenskim, więc mieliśmy też jakby informacje bezpośrednio od za pośrednictwem pana prezydenta, od prezydenta Ukrainy. Na pewno wola oporu jest ogromna. Przewaga rosyjska jest oczywiście miażdżąca. Natomiast no, walki trwają na przedmieściach, w mieście samym Kijowie.
To co jest tym celem Putina? Właśnie zdobycie Kijowa jako takiego symbolicznego właściwie miejsca i punktu?
Wie pan, pewna nadzieja jest, chociaż tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym, bo do tej pory tak to nie działało. Mówię o reakcjach nie tylko społeczeństwa rosyjskiego jako takiego Rosjan, ale też części elit, bo tam były już jakieś demonstracje antywojenne i taktyka, jaką do tej pory stosowali Rosjanie, oni przedstawiali to jako również na użytek propagandy w własnych szeregach, że to jest wojna wyzwoleńcza. Więc widać to no, chociażby przez fakt, że do tej pory, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, nie zdecydowali się zaatakować w Kijowie obiektów takich, które spowodowałyby wyłączenie prądu, dostaw wody i tak dalej, bo nie chcą doprowadzić do jakiejś takiej na dużą skalę tragedii humanitarnej, ponieważ oni ciągle, celem było to, tak jak mówił to Putin, obalenie faszystowskiego, upolskiego, nazistowskiego rządu i zainstalowanie dobrego rządu dla ludu ukraińskiego. Ukraińcy w jego ideologii są traktowani jako część Rosji, bracia,
czyli
prawie Rosjanie.
Celem politycznym Putina jest zmiana rządu, a celem takim praktycznym, jeśli chodzi o działania militarne,
takie kinetyczne. Wchłonięcie Ukrainy w takiej czy w innej formule. W formule być może nie inkorporacji takiej połączonej z okupacją. Właśnie tego chciałby uniknąć, prawda, z wojną partyzancką i tak dalej, tylko uczynienie z Ukrainy co najmniej coś takiego na wzór Białorusi. Tak?
Takiego wasala.
Wasala, no to spytam być się, może długo... docelowo z wchłonięciem w Imperium Rosyjskie.
Jak długo ta wojna może jeszcze potrwać? To, no ile więc, ofiar pochłonąć?
To, co jest najbardziej dramatyczne i tragiczne, tak zresztą to wybrzmiało w wystąpieniu pana prezydenta Zełenskiego w pierwszym dniu wojny. Rzeczywiście w tych zmaganiach, teraz w ciągu tych najbliższych dni, my musimy dawać znaki solidarności i działać również na rzecz ostrych sankcji, ostrych reakcji wobec Rosji, ale główny ciężar walki spoczywa na nich samych. Wszystko zależy od możliwości oporu. To się będzie decydowało. Rosjanie zakładali, wszystko na to wskazuje, zakładali, że ta walka będzie krótka, bardzo brutalna i że oni opanują tą sytuację. Dzisiaj mamy trzeci dzień walk. No po prostu Ukraińcy niestety, mówię niestety, bo to brzmi dramatycznie, sami muszą wytrzymać jeszcze co najmniej parę dni. No oczywiście podejmując na tyle, na ile to możliwe, jest również i z naszej strony akcję międzynarodową, dyplomatyczną. No i
wierzy pan w to, że ten opór Ukraińców z jednej strony, a drugie kolejne transze sankcji zmuszą Putina przynajmniej do tego, żeby zastopował?
Znaczy tak, po pierwsze wola wszystko na to wskazuje, tak te wszystkie informacje, które mamy, przekazy, które oglądamy i z którymi się zapoznajemy, wskazują, że wola oporu jest bardzo silna. Pytanie, czy ona będzie skuteczna, prawda, czy taktycznie. innymi słowy, czy technicznie zostanie ocalony rząd suwerennej Ukrainy, kierownictwo państwowe i jakieś zdolności do działania. To jest punkt jeden. Im dłużej to będzie trwało, tym większe dłużej będzie trwał opór Ukrainy, tym większe prawdopodobieństwo, że jednak Putin, Kreml będzie musiał się cofnąć również wobec, no miejmy nadzieję, że narastającego niezadowolenia społeczeństwa rosyjskiego.
Wierzy pan w to, że car, ten taki nauczyciel, który odpytywał w poniedziałek swoich współpracowników jak nauczyciel bardzo surowy, powie, że się poddaje?
Ja myślę, że on może być skłaniany przez swoje otoczenie. No, tam są jacyś ludzie, mam nadzieję, nie wszyscy są szaleńcami.
Mamy takie informacje, że są?
No, można reakcje niektórych polityków rosyjskich, oczywiście, którzy są bardzo formalnie i tak zewnętrznie poddani Putinowi, że no, rozumują racjonalnie, zachowują się racjonalnie, więc to wszystko jest oparte na pewnych kalkulacjach. W którymś momencie mogą ocenić, że to im się nie opłaca. I jeszcze raz, dwa czynniki, które są na ogół mało rozpatrywane w takich sytuacjach. Z jednej strony wola i zdolności do oporu narodu ukraińskiego, co jest w ogóle kluczowe dla tych najbliższych dni. Druga rzecz, jednak no, zawsze do tego podchodzą, no, wszyscy zresztą specjaliści podchodzą do tego ostrożnie, narastające, pełzające niezadowolenie wśród samych Rosjan. Oni chcieli zobaczyć to, że to jest, że to będzie coś takiego jak w 2014 roku. Krym nasz, to były te słynne toasty tam, prawda, jak pili wódkę, no bo zajęto bez wystrzału, niekrwawo i tak dalej. Teraz widzą, że to nie jest żadna wojna wyzwoleńcza, tylko po prostu krwawy najazd na drugi naród, w ich oczach bratni naród, tak?
Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu. Słuchaczom radia dziękujemy, a w internecie m.in. o naszym bezpieczeństwie, no i co dalej z elektrownią w Czarnobylu, bo te głosy też są niepokojące. Czekamy, ale w internecie. Panie ministrze, no to zacznę może od tego właśnie Czarnobyla, bo są informacje często sprzeczne. Są takie, że Rosjanie już to wszystko kontrolują, są takie, że jednak nie. Czy zajęcie przez nich elektrowni byłej, właściwie już nieczynnej, tak, w Czarnobylu, może być niebezpieczne z punktu widzenia Polski, a może nawet i Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, tych najbliższych krajów?
No, może być niebezpieczne, jeżeli dojdzie do uszkodzenia tego sarkofagu, w którym jest zatopiony ten reaktor zalany w wyniku katastrofy sprzed lat. Tam są oczywiście jakieś informacje o zwiększonym stopniu radioaktywności, co jest tłumaczone tym, że sprzęt ciężki, który przejeżdżał, te czołgi, wozy pancerne znieciły jakiś kurz tam, prawda, z tych, ta ziemia jest ciągle przecież skażona wokół Czernobyla. No, oczywiście śledzimy tą sytuację. No, na razie nic takiego się nie dzieje.
Są takie analizy, które mówią, że Rosjanie być może będą chcieli użyć tego jako szantażu, na przykład wobec Europy Zachodniej, czy wobec po prostu szerzej NATO, tak? No, jest to zagrożenie.
To teraz oczywiście byśmy musieli zacząć analizować i troszeczkę spekulować na temat, jak daleko, jak bardzo rzeczywiście Putin jest szalony, jak daleko to szaleństwo i otoczenie jego pozwoli mu na posuwanie się w szaleństwie. No, wysadzenie, czy tam jakoś uszkodzenie świadome Czernobyla, żeby spowodować skażenie, to jest takim samym działaniem, jak, nie wiem, użycie nuklearnej głowicy taktycznej. No, tak?
Właśnie.
No,
pan pamięta tamte czasy, ja też czekę na powtórka z 1986 roku.
No, na razie nic na to nie wskazuje, ale oczywiście mamy do czynienia z wojną i to musimy też brać pod uwagę.
Panie ministrze, są szanse, chyba tak trzeba powiedzieć, na takie rozmowy pokojowe. Są dwie propozycje, jedna rosyjska, druga ukraińska. Między innymi ukraińska mówi o tym, żeby doszło do spotkania takiego na szczycie w Warszawie. To jest aktualne?
Znaczy, my czekamy, jeżeli, bo mamy takie, to są takie informacje niepotwierdzone. Musimy pamiętać, że to nie mamy żadnego takiego formalnego, może dzisiaj coś do południa, bo będziemy mieli też, pan prezydent zwołuje naradę kolejną, teraz właśnie dzień jest taki, w trybie takim kryzysowym się spotyka pan prezydent z rządem. Więc może będziemy mieli więcej informacji. No, te informacje trzeba potwierdzić, bo jest dużo fake newsów, prawda, dużo manipulacji.
Ale potwierdza pan, że taka propozycja ze strony Kijowa padła, tak?
Nie potwierdza. Musimy mieć pewność. Tak?
A jesteśmy gotowi?
Nie, no oczywiście, że jesteśmy gotowi. Tak? To jeżeli no, każde działanie służące no, zaprzestaniu wojny, zaprzestaniu masakrowania Ukraińców jest działaniem, które Polska i popiera, jest gotowa w nim uczestniczyć.
No znów tylko przychodzi mi na myśl to, że po prostu Putin pokaże swoją słabość, a tego nie może zrobić.
No więc musimy poczekać. Na razie jest trudno sobie wyobrazić w tej chwili, tak w ciągu najbliższych godzin, podjęcie jakichś rozmów w momencie, kiedy rzeczywiście na ulicach Kijowa, ale i w okolicach Donbasu, Doniecka, w okolicach Mariupolu leje się krew. Po prostu giną ludzie, są zabijani ludzie.
Panie ministrze, są kolejne takie propozycje głośno składane, przyjęcie Ukrainy i do NATO, i do Unii Europejskiej. To są realne?
Znaczy, to są postulaty, które Polska zawsze wspierała, ale które, jeżeli mówimy zwłaszcza o NATO, no, były w tym sensie nierealne, że część krajów, przyjęcie nowego, po pierwsze nie we wszystkich okresach Ukraina manifestowała formalnie wolę bycia przyjętym do NATO, no ale Gruzja na przykład stale spełniała wszystkie wymagania. No i były zawsze opory, były oczywiście pomruki ze strony Rosji i opory ze strony części państw. No to tradycyjnie Niemcy, Francja, Włochy. Tutaj musi być jednomyślność. No teraz,
realnie widzi pan, że jest taka możliwość dzisiaj?
Realnie myślę, że na pewno dla Ukrainy i z tym no to tylko to jest oczywiście moje osobiste zdanie, z tym nie widzę powodu, dla których Rosja miałaby to blokować, a blokowała to właśnie przed 2014 roku. Unia Europejska powinna uczynić wysiłek, żeby rzeczywiście nakreślić mapę drogową i dążyć do członkostwa Ukrainy, co oczywiście wiązałoby się też z pewnym, i tu jest ten problem, wysiłkiem finansowym, tak? Po prostu
całego
Ukrainie
sojuszu,
trzeba pomóc.
Które będzie
tak,
musiał pomóc.
Tak, wszystkie państwa by musiały pomóc Ukrainie finansowo.
Pytam o tą realność, bo wczoraj rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzegła Finlandię i Szwecję, które chcą przystąpić, przynajmniej Finlandii oficjalnie, do struktur sojuszu, że to się źle dla nich skończy.
No więc, no to jest ta gra rosyjska, bo to jest też oczywiście to, co Rosjanie muszą brać pod uwagę, to, co leży na stole. Jeżeli zajmą zbrojnie w tej chwili w ciągu 2-3 dni Ukrainę, być może stanie kwestia właśnie wstąpienia, do tej pory opinia publiczna w Finlandii to nie była taka chętna, znaczy tam zdaje się większość według badań wcale nie była zwolennikami wstąpienia do NATO, natomiast w Szwecji te pronatowskie nastroje bardzo, bardzo wzrosły. Jest to jakaś potencjalna możliwość, to są jedne z tych kosztów, które być może Rosja by musiała ponieść, jeżeli by doprowadziła do podboju Ukrainy, jeżeli by pozostała w sile kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy na terenie Białorusi, bo to jest też problem potężny z wojskowego punktu widzenia w ogóle dla naszego bezpieczeństwa, nie tylko naszego, całej Europy.
Realnie, gdyby Szwecja i Finlandia zgłosiły, powiedzmy, jutro akces, kiedy będą do sojuszu przyjęte?
To już na razie nie ma takiej sytuacji. Takie spekulacje się pojawiały wcześniej. Teraz pojawiają się również wypowiedzi polityków w sytuacji szczególnie dramatycznej, prawda, pełnoskalowej wojny przeciwko jednemu z dużych państw europejskich. Na razie ta kwestia formalnie nigdzie nie stanęła. Pojawia się jako potencjalna możliwość. Obserwujemy podniesienie stanu gotowości również wojskowej i w Finlandii, i w Szwecji. Szwecja zresztą wcześniej podjęła pewne działania, to remilitaryzacja Gotlandii chociażby, prawda, czyli wysłanie swoich żołnierzy tam. I ściśle współpracują oba kraje, zwłaszcza Szwecja, z NATO, jako kraje partnerskie.
Mówi pan o Białorusi, czyli tym kraju kompletnie już dzisiaj zwasalizowanym przez Rosję i użytym do tej inwazji inwazji na Ukrainę, ale z drugiej strony jest Kazachstan, który odmówił pomocy wojskowej.
No właśnie.
Jak pan na to patrzy?
No to pokazuje, że też patrzmy na to, że zresztą zobaczymy w ciągu najbliższych dni, jak się będzie toczyły walki na Ukrainie, że ta Rosja nie jest taka wszechwładna i wszechpotężna, skoro ten sam rząd kazachski, który prosił jakiś czas wcześniej o pomoc wojskową w czasie zamieszek w Kazachstanie i przybyło tam ponad 2000 żołnierzy rosyjskich na kilka dni, tak? Ten sam rząd powiedział, że jednak nie wyśle swoich żołnierzy. Także ta wasalizacja nie jest taka prosta i oczywista. Rosja jest groźna w momencie, kiedy staje się nieobliczalna, natomiast potencjał rosyjski, no to jest ułamek tego potencjału, jaki posiadała w czasach Związku Sowieckiego.
Mówiliśmy o pomocy militarnej dla Ukrainy, ale jest też pomoc taka humanitarna. Przyjmujemy uchodźców i tu są rozbieżne informacje, bo z jednej strony, przynajmniej w internecie można wyczytać, że na granicy te procedury trwają zbyt długo, że ci ludzie czekają wiele godzin w kolejce. A z drugiej strony są też takie obawy, że jeśli ci ludzie będą mogli, a już tak jest, do Polski wkraczać bez żadnych takich procedur, bez nawet paszportu, jak wczoraj powiedział minister Dworczyk, no to znów będzie kłopot, czy nie wpuścimy przypadkiem do Polski jakiegoś szpiega rosyjskiego.
No, dywersantów, elementy kryminalne, wszystko się może zdarzyć, więc na razie sytuacja jest taka i natężenie zwiększone kilkukrotnie, 3-3,5-krotnie w stosunku do normalnej
sytuacji. Jakieś najnowsze dane? Ile powiedzmy do północy tych osób przyjęliśmy?
Ja mam dane przed dwóch dni, no dzisiaj to nie wiem, czy to jest potwierdzone, 35 tysięcy w ciągu ostatniej doby. No tydzień temu było tam około 12 tysięcy, prawda? To pokazuje, jaki było...
Czyli w sumie
dzień
teraz
wcześniej
od paru dni mogli się
około 30 tysięcy, że tak wzrosło 6 tysięcy, no ale ja myślę, że to później będzie rosło w postępie geometrycznym. Na razie po prostu ludzie, którzy chcieliby na przykład opuścić Kijów, nie mogą opuścić, tak? Bo Kijów jest podróż z Kijowa, wyjazd z Kijowa może być niebezpieczny. Możemy się spodziewać tego więcej. Wiele też zależy, pamiętajmy, od również sprawności ukraińskich służb granicznych, służb celnych, bo ta odprawa się odbywa z dwóch stron. Na razie nie ma żadnych oznak tego, że tam to się załamało, ale pamiętajmy, że może być taka sytuacja, jeżeli nastąpi załamanie kontroli rządu nad tym wszystkim, to my zostaniemy, tylko nasze służby zostaną z tym problemem, tak, na granicy.
No i jak wtedy zweryfikujemy?
Na ten temat, między innymi temu tematowi są poświęcane codzienne, czasami dwa razy dziennie, tak jak to miało miejsce w czwartek na rady właśnie i samego rządu i prezydenta, który z rządem, który pan prezydent zwołuje. No i podejmowane są tutaj działania, rozpatrywane różne warianty. No, trzeba pamiętać też, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i trzeba jakby być przygotowany na pewne nieprzewidywalne sytuacje. Staramy się wszystkie możliwe warianty brać pod uwagę.
Logistycznie, panie ministrze, jesteśmy przygotowani na przyjęcie tak dużej grupy uchodźców, no bo to są nie tylko środki, ale to też są ubrania, środki czystości, lekarstwa, czy po prostu trzeba tych ludzi
tutaj
nakarmić.
Tutaj na pewno jest wskazana i konieczna, po pierwsze, jak pełna zgoda wewnątrz kraju na różnych poziomach co do sensowności podejmowanych działań, co do udzielania pomocy. Ja mam tutaj na myśli współpracę administracji państwowej, rządowej, samorządową. To jest ta podstawa, to są te ramy organizacyjne i sama ofiarność i gotowość naszego społeczeństwa, czego przejawy pierwsze już możemy obserwować i te masowe zgłoszenia, propozycje jakieś
czy dary
pomocy.
Przynoszone w internecie, mnóstwo jest takich zdjęć. Polacy naprawdę
to zdali egzamin. To jest bardzo istotne, żeby był też określony klimat. Tak, wiadomo, że główny ciężar spadnie na, bo to władze muszą organizować, nadać temu ramy, jak to ma wszystko przebiegać, ale bez klimatu pozytywnego nastawienia ze strony społeczeństwa, no to nie będzie dobrze funkcjonowało. Na razie klimat jest bardzo pozytywny, reakcja jest, no Polacy właśnie w takich sytuacjach się potrafią bardzo ładnie mobilizować i taką zachowywać spójność w myśleniu i działaniu. Pamiętajmy o tym, że na terenie Polski też jest ponad milion Ukraińców, którzy w jakiś sposób są urządzeni. Mają te mieszkania z tych pierwszych informacji, które mamy od osób przybywających teraz do Polski, no to ta pierwsza przynajmniej fala to są ludzie, którzy kogoś mają już w Polsce, czyli kierują się do jakichś swoich znajomych, do rodziny, przyjaciół.
Panie ministrze, zaczęliśmy od naszych stosunków i tego wszystkiego, co robi NATO w tej sytuacji. Zakończę pytaniem o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo one jeszcze rok temu o tej porze chyba nie były najlepsze. Teraz ta intensywna, bardzo dyplomatyczna gra jest bardzo widoczna. Jak trwale to się zmieniło? Jak dzisiaj Waszyngton patrzy na Warszawę?
Ja bym powiedział tak, no, one nie były tak bliskie, powiedzmy, rok temu, jak dwa lata temu, prawda, przy poprzedniej administracji. Natomiast oczywiście sytuacja, pewne inicjatywy, które Polska jeszcze przed kryzysem ukraińskim zaczęła pokazywać, grupa B9. Wczoraj pan prezydent zwołał szczyt dziewiątki bukareszteńskiej, to są te państwa frontowe NATO. Ona została dostrzeżona najpierw przez prezydenta Bidena i on się zwracał również na szczycie NATO w czerwcu do nas.
To jak dzisiaj Ameryka patrzy na Warszawę? Jak nas traktuje?
No jesteśmy największym, najsilniejszym państwem regionu, czyli tej owej flanki wschodniej. Jesteśmy krajem, no niestety również w tej chwili frontowym, jeśli chodzi o wojnę z Ukrainą i napięcia na granicy z Białorusią. Siłą rzeczy stajemy się hubem pomocy również wojskowej dla Ukrainy, ale hubem również dla obecności amerykańskiej w tym rejonie. No jesteśmy najważniejszym państwem w regionie.
Wiem, że to pytanie, które chcę teraz zadać, jest bardzo długie, odpowiedź może być godzinna, ale mamy 40 sekund. Losy świata, może Europy, ważą się dziś rzeczywiście na Ukrainie?
Ważą się na Ukrainie, dlatego od reakcji świata zachodniego wobec Ukrainy będzie zależała również, i to jest obserwowane bardzo ciekawe, również z drugiej strony, z antypodów, przez chociażby Japonię czy Australię, bo tak jak zachowa się Zachód wobec Ukrainy, Zachód ma na myśli Stany Zjednoczone i Europę, tak będą reagować takie państwa jak Chiny w innych rejonach, zwłaszcza Chiny, w innych rejonach świata i tak będą traktować cały Zachód, jak Zachód potraktuje Ukrainę.
Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję, panie ministrze.
Ja
spokojnego
dziękuję.
Dnia i dla pana, i dla naszych słuchaczy. Za moment fakty.